Szanowni Państwo, z wielką przyjemnością chciałbym zainaugurować nowy cykl tutaj w przystanku Historia na Marszałkowskiej w Warszawie. Cykl pod tytułem Historio Historii, gdzie mam nadzieję porozmawiać z bardzo ciekawymi ludźmi, z autorami powieści historycznych, z wydawcami, popularyzatorami historii na temat tego, czym właściwie jest powieść historyczna, czy jest ona odpowiednio reprezentowana na rynku książkowym obecnie i czy po prostu Polacy czytają o przeszłości, czy jest to także inspiracja dla twórców kultury, zwłaszcza kultury popularnej. Nazywam się Adam Podlewski, jestem edukatorem w Centrum Edukacyjnym Przystanek Historia na Marszałkowskiej w Warszawie i dzisiaj mam przyjemność zaprosić Państwa na rozmowę o dawnej Warszawie jako bohaterce literackiej. I dlatego zaprosiłem tutaj osoby pewnie znane wszystkim miłośnikom powieści historycznej, zwłaszcza związanych z kryminałem retro, autorów, a także wydawcę. Mamy tutaj dzisiaj przyjemność gościć Idę Żmijewską, autorkę bestsellerowego cyklu Warszawianka, opisującego Warszawę końca XIX wieku, a jak niebawem usłyszymy, także nasza autorka powoli przenosi się w nową epokę historyczną, ale o tym powie sama. Witamy serdecznie panią Idę.
Dzień dobry, bardzo mi miło.
Mamy także z nami Grzegorza Kalinowskiego, pisarza, dziennikarza, korespondenta, autora cyklu Śmierć frajerom, a także wielu powieści, których akcja rozgrywa się w Warszawie, dawnej Warszawie, właściwie na przestrzeni dobrej części XX wieku. Zaczynamy gdzieś tam na początku tego stulecia, a jego najnowsze powieści, które, no nie uprzedzajmy faktów, ale także wychodzą nieco poza stolicę, jeżeli chodzi o umiejscowienie akcji, rozgrywają się podczas II wojny światowej i w pierwszych latach po II wojnie światowej. Witamy pana Grzegorza.
Witam państwa, dziękuję za zaproszenie.
Jest też z nami Rafał Bielski, prawnik, warszawianista, założyciel wydawnictwa Skarpa Warszawska. Wydawnictwa, z którym nie ukrywam, ja jestem związany już od kilku lat, wydając swoje powieści, których akcja także umieszczona jest w Warszawie, a także mam zaszczyt współpracować z miesięcznikiem Skarpa Warszawska, którego Rafał jest redaktorem naczelnym. Witamy cię, Rafale.
Dzień dobry.
I być może zastanawiacie się Państwo, dlaczego tutaj na tych siedzeniach, na tych fotelach siedzą, no można powiedzieć, ludzie przede wszystkim związani z jednym środowiskiem. Od razu Wam powiem, że wbrew pozorom, no jakby ten zespół, czy może grupa autorów, wydawców, czy też krytyków powieści opisujących dawną Warszawę jest właściwie środowiskiem dość zgranym, nie aż tak szerokim, jakby się nam zdawało, ale tak się złożyło, że cała nasza czwórka, tutaj być może mam ten zaszczyt prowadzić to spotkanie, ale właściwie każdy z nas tu siedzących mógłby przedstawić no, coś ciekawego, opowiedzieć swoją wizję tego, w jaki sposób pokazuje w swojej prozie, czy pisząc, czy wydając ją i popularyzując dawną Warszawę. Tak się złożyło, że ja tu siedzę w tej roli podwójnej, zarówno moderatora, jak i także autora współpracującego z wydawnictwem Skarpa Warszawska, ale uważam, że jest to no, pewien zaszczyt, który się temu wydawnictwu należy, które od wielu lat promuje nie tylko literaturę piękną, związaną z Warszawą, ale także wydaje bardzo ciekawe wydawnictwa historyczne, popularyzatorskie, związane z architekturą dawnej Warszawy, z jej historią. Więc tutaj chciałbym przede wszystkim na samym wstępie podziękować Rafałowi jako no, temu naszemu dobremu duchowi, który albo przyciągnął, albo zgromadził już jakby w jednym środowisku autorów zainteresowanych historią dawnej Warszawy, chcących przenieść te opowieści o naszej stolicy z przeszłości na karty właśnie powieści, opowiadań i podziękować mu za no, wspaniałą pracę, którą robi już kolejną dekadę właśnie razem z resztą redakcji Skarpy Warszawskiej, miesięcznika oraz całego wydawnictwa. I od razu chciałbym zapytać was wszystkich oraz, prawdę mówiąc, samemu też sobie zadam to pytanie, skąd się wzięła wasza fascynacja dawną Warszawą? Jak uznaliście, że jest to przestrzeń nie tylko, w której żyjecie, podpowiadam, wszyscy nasi dzisiejsi goście mieszkają w Warszawie, ale także związaliście się z nią zawodowo i artystycznie, literacko? Ido?
Właściwie to nie pamiętam, od czego to się wszystko zaczęło, bo to już zaczęło się w moim dzieciństwie. Można powiedzieć, że od fascynacji księciem Józefem Poniatowskim i księstwem warszawskim, i tak stopniowo się to rozrastało, aż objęło całą Warszawę. I w pewnym momencie zdecydowałam się nawet właśnie, żeby zrobić kurs przewodnicki po Warszawie i oprowadzałam w czasie studiów, kiedy byłam właśnie studentką, oprowadzałam wycieczki po Warszawie i dzięki właśnie temu zorientowałam się, że oprócz Księstwa Warszawskiego, no to w Warszawie jeszcze dużo innych bardzo ciekawych rzeczy się działo. Niektóre, o niektórych wcześniej trochę wiedziałam, niektóre właśnie wtedy dopiero zaczynałam odkrywać. I ta fascynacja po prostu ze mną pozostała i zawsze, znaczy wiedziałam, że kiedy zacznę pisać książki, bo jakoś nigdy nie miałam co do tego wątpliwości, wszystko było tylko kwestią czasu, to na pewno w jakim stopniu będą one związane z Warszawą.
Rozumiem, że na ten sam temat. Ja nie miałem wyjścia. Jeżeli chciałoby się ustalić od jak dawna jestem w Warszawie, no to od jakichś lat 80. XIX wieku, czyli od momentu, w którym przodkowie się osiedlili i zaczęły się rodzić kolejne pokolenia, kolejne generacje w różnych dzielnicach czy przedmieściach naszego miasta. Wychowywałem się w warszawskim domu, gdzie wszyscy dziadkowie byli warszawiakami, więc nie miałem jakby szans na inny wybór. Byłem zdeterminowany historią rodzinną, tymi opowiadaniami, które słuchałem przy stole, które opowiadali starsi, zwłaszcza ci najstarsi. Później przyszła taka ochota na weryfikowanie tego wszystkiego, to znaczy, co było fantazją, co im się wydawało, co zasłyszeli. Okazało się, że 90% były to autentyczne historie, fakty, które się wydarzyły, historie, które miały oparcie w rzeczywistości. Na pewno spora zasługa, nie spora, ale gigantyczna tego, że w domu u babci leżała książka profesora Wieczorkiewicza, Gwara warszawska dawniej i dzisiaj. I chłonąłem tą książkę, już jako siedmiolatek pochłaniałem kolejne strony. I tak to się wszystko zaczęło. Kolejna, jeszcze taki ostatni akcent, kiedy odważyłem się pisać i była to biografia Lucjana Brychczego. Pomyślałem sobie, że można pójść dalej, napisać powieść. To jakby kierunek był wiadomy, no, to była taka warszawska ambicja, chęć pokazania, że Warszawa też może mieć swojego bohatera, można ją spopularyzować, bo wtedy na rynku rządzili panowie Krajewski, Boże, Lublin, Wroński oraz Ćwirlej, który opisywał Poznań. No i taka warszawska ambicja, że o Warszawie też by się przydało pisać w tym stylu.
Ja dokładnie pamiętam moment, kiedy to się zaczęło, mianowicie to była pierwsza klasa liceum. Ja chodziłem do liceum, które miało swoją siedzibę przy placu teatra, przy placu Trzech Krzyży. I pamiętam, jak, ponieważ namiętnie czytałem, wtedy się jeszcze czytało gazety papierowe i zauważyłem zdjęcie, tak się potem okazało, pocztówkę przedstawiające plac Świętego Aleksandra, czyli przedwojenny plac Trzech Krzyży, i pamiętam szok, jakby mnie piorun uderzył, jak inne to było miejsce, jak inne architektonicznie, jak inne pod względem też tkanki miejskiej, ludzkiej, jeżeli chodzi o tramwaje. I to był moment absolutnie przełomowy w moim życiu, o czym opowiadałem wielokrotnie, bo od tego momentu zaczęła się absolutna i totalna fascynacja historią Warszawy, połączona z aktywnym kolekcjonerstwem. Bo jak tylko się dowiedziałem, że to jest pocztówka, no to zacząłem szukać innych pocztówek, zacząłem kupować książki, Korzenie miasta Jerzego Kasprzyckiego, serię Jurka Majewskiego, Jarka Zielińskiego, więc to byli warszawianiści tacy ówcześnie piszący, którzy faktycznie wpłynęli na moją fascynację. I zaczęło się od tego momentu nie tylko miłość, nie tylko wiedza, ale też i kolekcjonowanie zdjęć, pocztówek, planów. Potem jak już zabrakło mi książek, to zacząłem zbierać przedwojenne przewodniki. Najpierw przewodniki i to zarówno te pierwsze, czyli z końca XIX wieku, jak i te późniejsze. Byłem absolutnie zszokowany, dalej jestem zszokowany, już jestem dużo starszy, tym, że kształcąc się w Warszawie, mieszkając w Warszawie, tak mało nasza edukacja jakby poświęca miejsca i czasu do tego, żeby powiedzieć nam trochę historii swojego miasta. Jeżeli mamy szczęście, no to usłyszymy o Powstaniu Warszawskim, no ale raczej nie w kontrze do tego, jakie miasto było przed wojną, ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniami, ale no na przykład uczymy się, jak powstał Rzym, jaka jest jego historia i tak dalej. Nie uczymy się w Warszawie, jak powstała Warszawa. W związku, czy jaka była historia tego miasta, a jest fascynująca, niesamowita, pełna wzlotów i upadków, o czym będziemy sobie jeszcze rozmawiać, ale no to już jakby odkrywałem sam, odkrywam tak naprawdę do dzisiaj i stało się pewnego rodzaju misją popularyzowanie historii Warszawy, pokazywanie jej, właśnie z uwagi też na to, że jest tego bardzo mało, wbrew pozorom.
Warszawskie pożegnania, zapomniałem o tym, rubryka w życiu Warszawy, to był też taki mocny punkt edukacyjny.
Ja chciałabym dodać jeszcze coś takiego, że ja się nie urodziłam w Warszawie, ja się urodziłam pod Warszawą, 30 kilometrów od Warszawy. Natomiast w pewnym momencie, kiedy zainteresowałam się genealogią mojej rodziny, bo na szczęście moja mama też miała takie zainteresowania, więc w pewnym momencie zaraziła mnie właśnie nimi, to się okazało, że w ogóle cała moja rodzina z obydwu stron to właściwie od drugiej połowy XVIII wieku to mieszkała na Mazowszu po prostu. Także ja się czasami śmieję sama z siebie, że jestem po prostu pyzą mazowiecką z pokolenia na pokolenie. No i wielu członków mojej rodziny tak krążyło wokół tej Warszawy właśnie. To było o tyle ciekawe, że oni się czasami tu wprowadzali, czasami się stąd wyprowadzali. Mój dziadek na przykład się urodził na Bielanach, które w momencie, kiedy on się urodził w 1897 roku, jeszcze w Warszawie nie były. No, ale można powiedzieć, że już blisko, więc też siłą rzeczy to było tak, że po prostu ta Warszawa u nas w domu ciągle była obecna i ja się przyznam, że w pewnym momencie miałam pewien bunt nawet, bo była ta Warszawa oczywiście w momencie, kiedy chciałam iść na studia, to dla wszystkich też było oczywiste, że to będzie Warszawa, prawda, no bo to jest tak blisko i właściwie no, można powiedzieć jak w domu, natomiast ja się zbuntowałam i najpierw poszłam na studia do Gdańska. No ale szybko wróciłam, bo się okazało, że jednak Pomorzem jest piękne, ale to jednak nie jest Warszawa, więc można powiedzieć, że jestem też taką trochę córką marnotrawną Warszawy, ale mieszkam tu już bardzo długo i na pewno już się nie zamierzam stąd więcej wyprowadzać.
No to tutaj słyszymy, że te wątki osobiste są bardzo istotne, bardzo dominujące.
Ja tu nie będę... jestem słoikiem.
Nie jesteś słoikiem. Dla mnie definicja słoika to jest coś zupełnie innego. Ktoś, kto mówi, że wracam do Warszawy, nie mieszkam w Warszawie, ale wracam do Warszawy, nie jest słoikiem, bo słoik wraca do siebie. To znaczy wraca gdzieś tam, gdzie mieszka, z czym czuje się związany. Z innym miastem, z innym regionem Polski mówi, jadę do siebie, wracam. Jak jedzie do Warszawy, nie mówi, wracam do Warszawy, tylko jadę do Warszawy. Ty tak nie mówiłeś, nie mówisz, i więc to jest zasadnicza różnica. Na którymś spotkaniu autorskim pani wyciągnęła książkę i mówi, przepraszam pana, ale jestem słoikiem, ale ja tak bardzo lubię Warszawę, ja tutaj mieszkam, się interesuję historią tego miasta. Mówię, to pani nie jest słoikiem, pani... Słoik wyraża brak zainteresowania Warszawą. Jego nie obchodzi, gdzie on mieszka, w jakim mieście, nie ma tu korzeni, nie chce się zakorzenić. Więc każda duża, wielka metropolia polega na tym, że jest tyle samo co urodzin, narodzeń, jest prawie tyle samo przyjeżdżających, zasilających to miasto z zewnątrz. W XIX wieku, kiedy moi przodkowie tu przyjeżdżali, więcej osób przyjeżdżało niż się rodziło. To jest normalna konsekwencja, tylko niektórzy kochają to miejsce, wiążą się z nim, a niektórzy nie. I ci, którzy utożsamiają się z Warszawą, mieszkają w niej nie za karę albo nie dlatego, że chcą wyjechać z jakimiś bogatymi łupami. Jacyś menedżerowie, którzy przyjeżdżają do Warszawy po to, żeby odbyć tam parę tur i potem wrócić do swojej rodzinnej strony. No to jest jednak ogromna różnica. Także muszę skarcić redaktora naczelnego za tak dalece posuniętą samokrytykę.
Zwłaszcza, że pewnie wyjdzie ten wątek dyskusji, ale sądzę, że wszyscy znawcy historii Warszawy przyznają mi rację, kiedy powiem, że każdy z naszych przodków mógł być w pewnym momencie oskarżony o bycie słoikiem, choć oczywiście nie tego słowa, nie tej obelgi by użyli krytycy.
Pozostańmy przy sformułowaniu wiecha flancowany warszawiak, czyli ktoś przesadzony, ale zakorzeniony w naszym mieście.
To jeszcze oczywiście, żeby od siebie wtrącić dwa słowa, gdyż moja historia tej wielkiej fascynacji, tej wielkiej miłości, ale przede wszystkim zdumienia, no bo wszystko, co dobre właściwie się bierze ze zdumienia, przynajmniej tak twierdzili greccy filozofowie, że stąd się wzięła filozofia nad zdumieniem, podziwianiem zastanego świata. To też jest jakiś wątek rodzinny, przede wszystkim biorący się z opowieści mojego dziadka, już nie żyjącego, ale urodzonego jeszcze w latach 20., który zdążył zobaczyć tę i zapamiętać Warszawę, tę dawną, przedwojenną. Zdążył także walczyć w powstaniu warszawskim. I większość tych opowieści, które słyszałem jako no, mały dzieciak, zupełnie też w dużej mierze nie będąc przygotowanym do ich wysłuchania, no to dotyczyły właśnie powstania warszawskiego, bo tego jakby ten mój młody umysł i młode uszy się domagały, ale dziadek właśnie opowiadał bardzo plastycznie o tych epizodach powstańczych, ale z taką, no można powiedzieć, dyscypliną umysłu ścisłego, mówiąc dokładnie, zawsze umieszczając dane zdarzenia w konkretnym miejscu, na konkretnej ulicy, w pobliżu konkretnych budynków. I o ile jeszcze mój ten dziecięcy umysł nie zdawał sobie sprawy, jak bardzo różna jest ta Warszawa, o której on mówił, ta Warszawa późno przedwojenna, okupacyjna i jeszcze powstańcza, która no, pomimo tej strasznej tragedii zachowała jeszcze ten kształt tego dawnego miasta, dopiero z czasem zacząłem zadawać sobie pytania właściwie, jak te historie dziadka mają się do rzeczywistości, i to był ten pierwszy jakby wielki znak zapytania, który zaczął mnie przyciągać do badania, dlaczego ta obecna Warszawa wygląda zupełnie inaczej. A przy okazji jeszcze miałem takie szczęście, że moja rodzina mieszkała, była tak rozparcelowana praktycznie po całej Warszawie. I zwłaszcza odwiedzając moją rodzinę, zwłaszcza gdzieś tam na przełomie lat 90., 80. i 90., stanie w korkach w komunikacji miejskiej no, bardzo dopingowało do zastanawiania się, co jest za oknami, skąd to się wzięło. No i oczywiście jeden z takich wspomnień dzieciństwa no, do tej może Warszawy nowej, ale jednak chyba dobrze oddającej charakter, ta wielka budowa Ursynowa, która właściwie się nie skończyła jeszcze do początku lat 90., kiedy właśnie jechałem z rodziną odwiedzić rodzinę, która się już prowadziła na Ursynów. Stałem w tych korkach, miałem te kreciki, które machały do mnie, zapewniając, że metro już właściwie jest zbudowane, ale dlaczego stoimy w korkach kolejny rok? I to zawsze, to mnie uczuliło na to, że na to zjawisko, że miasto cały czas się zmienia i czasami patrząc na to, co nas otacza, musimy bardzo się wysilić, żeby odkryć to, co było wcześniej i wyobrazić sobie, co, jak wyglądało to no, kilkadziesiąt, kilkaset lat temu. Zwłaszcza, że pewną zmianę, odmianę Warszawy widziałem na własnych oczach, chociażby na przykładzie Ursynowa, tych terenów przy SGGW, gdzie pracował mój ojciec przez wiele lat. Ja go tam odwiedzałem w pracy i widziałem, jak ta dzicz po prostu, to piękno, które gdzieś tam polskich magnatów zachwycało przez wieki, nagle staje się rozparcelowane na nowe budownictwo, a poza tym już nie można kózki spotkać na Ursynowie. Nie widziałem co prawda już krów przy Galerii Mokotów z tego sławnego zdjęcia. Pewnie wszyscy kojarzą, ale właśnie obserwując to zanikanie dawnego miasta, czy to na Ursynowie, czy na Bielanach, gdzie spędziłem dzieciństwo, to mnie właśnie zaciekawiło, jakby popchnęło mnie do tego pierwszego zainteresowania przeszłością, a potem sięgałem dalej. Zresztą z Idą mamy taki nieformalny konkurs, kto dalej sięgnie prozatorsko w historię Warszawy. To ona się odgrażała, że o Poniatowskim będzie pisała, ale młodszym, a ja z ostatnią przebiłem i napisałem o Stanisławie Augustie, więc...
Ale ja jeszcze mam trochę planów.
No właśnie, ja jestem przerażony, że ona zaraz mnie zaskoczy i coś napisze na przykład o Warszawie z czasów epidemii tych początku XVIII wieku, kto wie,
no nie, to ci raczej nie grozi, bo to nie... Chociaż z drugiej strony ja się nie będę zarzekać, bo sama siebie w tej chwili zaskakuje po prostu, bo też się jakiś czas temu zarzekałam, że nie chciałabym napisać niczego, co się rozgrywa w dwudziestoleciu międzywojennym, a w tej chwili już mi coś zaczyna chodzić po głowie, więc to nie jest powiedziane, że i do tych Szwedów się nie dokopię.
Znaczy, nie mam dobrych wiadomości, drodzy Państwo, bo Sylwia Ziętek rozpoczęła swoją historię w czasach Wazów, także musicie sięgać do Jagiellonów.
No niestety, ale już taki jest los pisarza, że wszystkie ciekawe pomysły ktoś nam podbiera.
Natomiast co do Ursynowa, jeszcze jeżeli mogłam trzy słowa powiedzieć, ponieważ ja mieszkam na Ursynowie, także też jestem trochę obecnie patriotką ursynowską. I oczywiście też pamiętam ten Ursynów, który był jeszcze taki właśnie rozkopany i nieszczególnie piękny, natomiast w tej chwili już...
On był piękny, tylko że był rozkopany. No... Ja lubię wykopy.
No to, natomiast, no dobrze, no ale powiedzmy, że w tej chwili, kiedy już minęło te kilkadziesiąt lat, to w tej chwili tak można powiedzieć, że w całej krasie widać, jaki był zamysł urbanistyczny, jeżeli chodzi o Ursynów, to znaczy mówię o tym starym Ursynowie, nie o tych dalszych osiedlach, które są budowane po prostu, gdzie się co zmieści. Natomiast właśnie bardzo, bardzo ładnie widać te wszystkie prześwity, zieleń, to jak to po prostu było zaplanowane, żeby właśnie było zielone, żeby była przestrzeń, żeby można było po prostu też mieć jakąś tam perspektywę ciekawą, także...
Skoro Ida już do tego problemu dotarła, to może tak krótko, i wiem, że ta odpowiedź nie będzie ostateczna, ale powiedzcie o swoich ukochanych epokach w historii Warszawy, takich, które no, z największą przyjemnością opisujecie, albo takie, które chcielibyście opisać, wypromować, czy pomóc innym pisarzom, aby no jakby pokazać czytelnikowi, udostępnić jakiś wgląd w tę dawną Warszawę, ponieważ uważacie, że nie są do tej pory odpowiednio docenione.
Znaczy, jeżeli chodzi o moją ulubioną epokę, to jest cały XIX wiek, który właśnie dla mnie rozpoczyna się w roku 1790, a kończy się w roku 1918, czyli można powiedzieć, że jest to okres zaborów. I na razie konsekwentnie się trzymam tego okresu, ponieważ pierwszy cykl, który napisałam, czyli Warszawianka, opowiadał o Warszawie z drugiej połowy XIX wieku. Dokładnie cała akcja rozpoczyna się w roku 1885, więc to już no, właściwie schyłek. Cykl, który piszę w tej chwili, który się nazywa Zawierucha, opowiada o I wojnie światowej. Tam akcja rozpoczęła się w roku 1914 i będzie trwała do roku 1918. Natomiast rzeczywiście chciałabym się cofnąć do czasów Księstwa Warszawskiego, ponieważ uważam, że w tej chwili jest to epoka trochę zapomniana, to znaczy jest kilka książek, nawet niedawno się kilka ukazało właśnie opowiadających o czasach Księstwa Warszawskiego, natomiast uważam, że tam jest jeszcze po prostu bardzo wiele takich ciekawostek, bardzo wiele różnych historii, które warto by było przypomnieć, które warto by było opowiedzieć, żeby właśnie pamięć o tej epoce trochę właśnie obudzić, żebyśmy właśnie lepiej mogli ją poznać.
Grzegorzu?
Tam, gdzie moja rodzina sięga, czyli od końca XIX wieku do czasów współczesnych, może ze względu na takie swoiste pójście na łatwiznę, że to są po prostu rzeczy, które usłyszałem w domu i mogę dalej to wszystko drążyć, rozwijać. Mnie jako czytelnika czekałbym na jakąś Warszawę średniowieczną. Sam się nie podejmuję napisania czegoś takiego, ale bardzo chętnie jakąś powieść o Warszawie średniowiecznej bym przeczytał. Może dlatego, że ta wspomniana książka Sylwii Ziętek, Hotel Warsowii, gdzie plastycznie został opisany czas, kiedy Warszawa była tak naprawdę czterema miastami i ilomaś tam organizmami miast, miejscowości, jurydyk, że Praga miała własny herb, Warszawa miała własny herb, Nowa Warszawa miała własny herb, każde z tych miast miał własny ratusz, a do tego był jeszcze oddzielny organizm, czyli zamek, który rządził się własnymi prawami i ta część królewska plus te wszystkie jurydyki. Zastanawiam się, co było wcześniej. Oczywiście nie tak, jak to jest podręcznikowo czy w skryptach uniwersyteckich, ale żeby ktoś to uplastycznił, bardzo chętnie bym taką powieść przeczytał. Sam natomiast, posuwając się kolejnymi latami, no mam nadzieję, że w swoich powieściach dotrę do czasów Tyrmanda, a potem do lat 60.
Rafale, czy masz ukochaną epokę, tudzież jesteś, czy oczekujesz na opis Warszawy z jakichś czasów, które uważasz, że nie są dostatecznie opiane w powieści?
Ja bym się tutaj skupił, jeżeli chodzi o mnie, na tym, co widać na starych kartach pocztowych. To znaczy rozwój w ogóle, może najpierw o kartach, może tak. Warszawa ma to szczęście w nieszczęściu, że zachowały się pocztówki. Z natury rzeczy pocztówki były wysyłane poza granice miasta, w związku z czym możemy dzięki temu zobaczyć na własne oczy, nie poprzez opis, ale poprzez własne jakby wrażenia, jak wyglądało miasto mniej więcej od 1895 roku. No jeżeli mówimy o dawnej przedwojennej Warszawie, to do 1944 roku, tym bardziej, że nie wiem, czy Państwo wiedzieli, ale karty pocztowe również były produkowane w czasie Powstania Warszawskiego. Sam w swoich zbiorach mam kartki pocztowe, chociażby Chrisa Brauna, ilustrujące powstanie. Niezwykle rzadkie. No w każdym bądź razie widać, karta pocztowa powstała w 1860 roku w Niemczech i pierwsze karty nie miały zdjęć takich rozumianych jak dzisiaj. To jest dopiero koniec XIX wieku, 1890 rok i tam już od tego momentu możemy zobaczyć, jak wyglądała Warszawa, możemy to skonfrontować z książkami, możemy to skonfrontować z przewodnikami, które też są pewnym opisem miasta w danym okresie, w danym roku. Możemy to skonfrontować z planami, z mapami, tym bardziej, że nastąpił wtedy szalony rozwój kartografii miejskiej, też dynamiczny rozwój Warszawy i to jest fascynujący okres. Mnie też to o tyle fascynuje, że wiadomo, pojawiające się tramwaje, czy to tramwaje konne, czy tramwaje elektryczne, od razu odnajdują ilustracje na karcie pocztowej. Każdy chciał mieć. Karty pocztowe były produkowane w Warszawie bardzo szeroko. To nie tylko ulice i miasta, nie tylko ulice miasta, ale też ludzie. No i karty typowo biznesowe. Każdy hotel chciał się zareklamować, każdy większy sklep, czy też urząd miał swoją kartę pocztową, dzięki której mógł zaoferować, też pokazać swoje produkty. To wszystko się zachowało się bardzo daleko, czasem w Ameryce Południowej, gdzie była bardzo duża emigracja popowstaniowa i jakby ówcześni warszawiacy wysyłali pocztówki do swojej rodziny gdzieś do Argentyny czy Brazylii i to się wszystko zachowało i W latach 90., 2000 zaczęło wracać do Polski, do Warszawy i można było takie karty pocztowe kupić. Odbywały się różne, dalej się odbywają różnego rodzaju profesjonalne aukcje, ale to temat na inną rozmowę. Więc to, co widać na karcie pocztowej od 1895 roku do 1944, tak jak ja zbieram, to jest moja ulubiona epoka i przede wszystkim obraz niesamowicie rozwijającego się dynamicznie miasta.
Muszę tutaj oddać królowico królewskie. Nie byłoby śmierci frajerom, czy przynajmniej sceny otwierającej, gdyby nie pocztówka niemiecka z 1914 roku, która przedstawia obraz dość fantastyczny, bo most Kierbedzia nie jest podobny do mostu Kierbedzia, zamek królewski nie jest zamkiem królewskim. Panorama miasta przypomina każde dowolne miasto, które można byłoby wlepić na takim dawnym dziadkowym Photoshopie z jakiegoś szablonu, natomiast jest prawdziwy Zeppelin. Ten Zeppelin już jest podobny do Zeppelina, jak Zeppelin wygląda. Jest napisane Zeppelin nad Warszawą 1914. Zacząłem grzebać, czy ten cały fantastyczny obraz, nie przypominający Warszawy, ale z prawdziwym Zeppelinem, mógł mieć miejsce i tak wydrążyłem historię niemieckich nalotów na Warszawę w 1914 roku i pomyślałem sobie, że scena otwierająca książkę to będzie zetknięcie się z Warszawą kapitana Zeppelina, który ogląda miasto, które znał z jakichś tam kursów, szkoleń czy z map i z opisów. Tu ciekawostka, kapitanowie Zeppelinów, akurat nie wiem, nie słyszałem, żeby byli wysyłani do Warszawy, ale przed wojną, kiedy Niemcy już byli pewni wojny, jeździli na wakacje do Paryża i do Londynu, żeby zapoznać się z planami miast na żywo, żeby potem je skutecznie bombardować.
A ja tylko dodam do tego, co powiedział Grzegorz, że bo może Państwo nie wiecie, ale wraz z szaloną popularnością i rozwojem właśnie kart pocztowych było właściwie w tym okresie, o którym mówimy, tak naprawdę taka ilość różnego rodzaju pocztówek ilustrujących totalnie wszystko, co by nam nawet dzisiaj do głowy nie przyszło. Proszę sobie wyobrazić, nawet zrobiono pocztówki z zamachu majowego i można było wysłać do rodziny. Można było wysłać do rodziny, tak jak mówi Grzegorz, pocztówki czysto propagandowe niemieckie z czasów I wojny światowej. Czy też potem ucieczka Rosjan z Warszawy była świetnie fotografowana i umieszczana na pocztówkach. Czy też z czasów jeszcze właśnie zaboru rosyjskiego, gdzie Rosjanie próbowali udowodnić, że Warszawa jest rosyjska i nadwiślański kraj, i herb i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na tych pocztówkach jest. Także jest to niesamowite źródło historyczne, do którego oczywiście trzeba podejść krytycznie i to już też inna rozmowa, ale polecam zapoznanie się z takim źródłem.
Ja chciałam jeszcze dodać a propos właśnie tej pocztówki z 1914 roku z tym Zeppelinem, że Niemcy później, kiedy w 1915 roku zajęli Warszawę, to się tak trochę zrehabilitowali, jeżeli chodzi o te warszawskie widoki, bo właśnie z tamtych czasów też jest ogromne mrowie właśnie pocztówek. Ja mam czasami wrażenie, że ich jest więcej niż tych rosyjskich. Przynajmniej ja się na nie ostatnio po prostu natykam nieustannie, także
nie jest.
Tam już nie jest. No to w takim razie muszę się cofnąć trochę w czasie i sprawdzić.
To jeżeli mogę też wtrącić swoje trzy grosze, ale nie powiem o pocztówkach, tylko powiem o braku pocztówek, bo mnie w dawnej Warszawie przede wszystkim fascynuje to, czego nie ma obecnie tak łatwo dostępnego. Dlatego moja pierwsza literacka, taka poważna wyprawa w świat dawnej Warszawy, to była wyprawa do lat 20., ale nie wieku 20, ale właśnie wieku 19, dlatego że wiedziałem, a przynajmniej wydawało mi się, że wiem, jak wygląda Warszawa Stanisławowska. No bo wiadomo, w Canaletto i to, te obrazy jakby funkcjonują w naszej głowie. Nawet zdając sobie sprawę, że artysta musi podkolorować rzeczywistość, zwłaszcza jeżeli to artysta tworzący dla bardzo określonego odbiorcy, w tym przypadku Dworu Królewskiego. A z drugiej strony też no jakby ta dawna fotografia, Warszawa na tych najstarszych fotografiach, choć oczywiście rzeczywiście kiedyś to było dużo gorzej dostępne niż obecnie, gdzie właściwie internet zapewnia nam no, niemal natychmiastową podróż w przeszłość. No jakoś te Warszawy istnieją, ta Warszawa jeszcze XVIII-wieczna i ta XIX-wieczna, ale już późniejsza, w drugiej części XIX wieku, w drugiej połowie. A mnie fascynowała ta Warszawa, której nigdy nie widziałem na oczy, której nie udało mi się znaleźć na żadnym takim bezpośrednim, wiarygodnym źródle, prócz pojedynczych no właśnie szkiców czy obrazów. No ale ta Warszawa tuż sprzed epoki fotografii, którą musiałem sobie wyobrazić za pomocą tych źródeł innych, głównie planów, samych jakichś opisów literackich, ale też opisów w dokumentach. I była to dla mnie taka wspaniała zabawa, czy wspaniała w ogóle przygoda, która daleko wykraczała poza moje badania historyczne. Była to po prostu dla mnie przyjemność wyobrażania sobie tej Warszawy, której nie ma, i no właśnie szwendanie się w okolicach Placu Wilsona, wyobrażając sobie, jak to wyglądało za czasów okopów lubomirskiego, za czasów tych dawnych granic i jak mam pójść szlakiem tych rozebranych już okopów właśnie przez budynki, które blokują mi drogę. I to był kolejny haczyk, który mnie wciągnął w ten świat dawnej Warszawy.
Chciałbym dodać jedną ciekawostkę, może Państwo nie wiedzą. Jak już mówimy o początkach fotografii, to trzeba by oddać cześć Nestorowi, wielkiej postaci niesamowitej, czyli Karolowi Bejerowi. To był pierwszy warszawski fotograf, który wpadł na pomysł, żeby wyjść z atelier i zrobić zdjęcia ulicy miasta. Tak? A musimy sobie uświadomić, że to jest czas powstania styczniowego. Karol Bejer wpadł na pomysł, że będzie robił zdjęcie Rosjanom stacjonującym w mieście, między innymi przy Pałacu Saskim czy na Placu Zamkowym. I było to naprawdę heroiczne wyzwanie, bo o ile dzisiaj możemy strzelić zdjęcie w 2 sekundy, to proszę sobie wyobrazić wielkie pudło, które trzeba rozstawić na trójnogu, trzeba sprawdzić światło, wszystko i naświetlać przez 3 godziny rosyjskich żołnierzy. Już pomijam, że jakby wzbudzało sam moment rozstawienia w Warszawie takiego sprzętu, no to Karol Bejer za swoją pasję, ale dzięki niemu mamy te zdjęcia dzisiaj, przypłacił szybką wycieczką na Syberię, ale oczywiście był tak zawzięty, że nie tylko atelier prowadzili jego uczniowie, ale jeszcze wrócił i dalej robił zdjęcia. I też robił zdjęcia ulic. Niesamowita postać, której warto oddać cześć.
No, niewątpliwie dużo większa praca była wymagana, ale tak jak się zastanowimy, jaki los spotyka dzisiejszych fotografów, którzy przez pomyłkę, zwłaszcza jeżeli chodzi o jakieś lokalizacje wojska, zwłaszcza rosyjskiego, je dokumentują i wrzucają do sieci, to jednak musimy stwierdzić, że te dawne czasy miały tę zaletę, że co prawda ten trafił na Syberię, ale wrócił i jeszcze mógł.
I te zdjęcia są w sieci dzisiaj.
No właśnie. Już właśnie tak bardzo płynnie przeszliśmy do kolejnego pytania, które chciałem wam zadać. Jak właściwie to robicie? Znaczy, w jaki sposób udaje wam się skonstruować swojej wyobraźni obraz tej dawnej Warszawy, którą nie widzicie? Jak wczuwacie się w ten klimat? No i to jest pytanie takie, wydaje się dość oczywiste, skierowane do Idy i do Grzegorza, ale także kieruję je do Rafała, ponieważ Rafał poza obowiązkami wydawcy jest także redaktorem naczelnym miesięcznika Skarpa Warszawska i on musi jakby co miesiąc znaleźć pewien taki kolejny klucz czy kolejną perspektywę do spojrzenia na dawną Warszawę i z no, tych posiedzeń redakcyjnych Skarpy Warszawskiej jedno z takich najbardziej widocznych czy wyraźnych wspomnień to był ten problem z szukaniem tego klucza, tego punktu widzenia, tej perspektywy. Jak to robicie? Jak udaje wam się znaleźć ów punkt widzenia?
Może ja odpowiem jako pierwszy, bo to nie ma nic wspólnego z tym, co państwo będą mówili. Natomiast chciałem powiedzieć, że tak. Magazyn Skarpa Warszawska powstał w 1945 roku z takim podtytułem Pismo poświęcone odbudowie miastu i człowieka. I o ile odbudowa miasta, tematy architektoniczne to jest inna rozmowa, natomiast ta odbudowa człowieka to jest szalenie interesujący aspekt. Znaczy, jak odbudować po takiej traumie, po powstaniu warszawskim, jakąś tkankę ludzką, tkankę miejską, coś, żeby nas wszystkich łączyło. No, oczywiście pismo przetrwało niecały rok, bo decyzją Biura Odbudowy Stolicy zostało zamknięte. My reaktywowaliśmy Skarpę Warszawską już ponad 10 lat temu i od tej pory ukazuje się cyklicznie co miesiąc. I teraz tak, tutaj akurat bardzo jest ciekawy ten aspekt właśnie odbudowy człowieka. Znaczy to, co nas tutaj łączy i łączy z tymi wszystkimi osobami, które tutaj przyjechały, czy na studia, czy do pracy, osiadły w stolicy i chcą się o niej czegoś dowiedzieć. Tak? I tu jest jakby przestrzeń i pole dla nas. I mamy różne pola, na których możemy im taką wiedzę przekazywać, zarówno w formie magazynu, jak i książek warsawianistycznych dla specjalistów, dla kogoś, już jest bardzo zainteresowanego daną tematyką, lub poprzez literaturę popularną, którą uważam za doskonałą formę popularyzowania historii danego miejsca, zwyczajów, kultury, pod płaszczykiem powieści, tak jak tutaj będziemy mówić, powieści sensacyjnej, kryminalnej, możemy wykonać fantastyczny wykład i nie tylko popularyzujemy wśród mieszkańców danego miasta, ale też eksportujemy tą tradycję, kulturę, naszą historię tutaj warszawską na zewnątrz. Pokazujemy w innych miastach, czy też, daj Boże, w innych krajach. I dzięki temu ta pamięć pozostanie. Ja tak w to głęboko wierzę, walczymy cały czas, ale dzięki właśnie takim pisarzom, tutaj Grzegorz, Ida, te Adamie, no to staje się możliwe, tak? Bo mamy tutaj wiele trudności, to nie jest prosta droga, ale mimo wszystko to robimy.
Myślę, że to jest, tak jak powiedział Rafał, taki sposób na infekowanie. To znaczy powieść musi być popularna, musi przyciągnąć czytelnika, który może nie do końca, nie zawsze liczy na jakąś pogłębienie swojej wiedzy historycznej, chociaż pewno przynajmniej połowa z nich na równi stawia akcję, jak i całą historię, która jest jej tłem, ale żeby przekonać tych nieprzekonanych, że to jest coś ciekawego, że warto potem sięgnąć po jakąś monografię, pozycję specjalistyczną, zacząć szukać książek, które by pogłębiły wiedzę i myślę, że właśnie to popularyzatorstwo. Ja jestem byłym belfrem, uczyłem historii i potem po latach rozmawiałem, szczęść Boże, nie ze swoimi uczniami, ale z ludźmi prywatnie i słyszałem taką opinię, mój najgorszy przedmiot w szkole, matematyka nie, historia, bo to jest straszna nuda, bo to jest jakiś taki kierat, kucie dat, to jest takie wprost nieludzkie, albo jakieś takie wielkie wydarzenia oderwane od siebie, albo takie właśnie kucie kolejnych dat i formułek, czasami kompletnie bezmyślnie. I to też był jeden z powodów, dla których zacząłem pisać takie, a nie inne powieści.
Zamyśliłam się, tak zasłuchałam się w to, co Grzegorz opowiadał.
A w końcu nic nie opowiedziałem o warsztacie i o tym, jak szukam. Zazdroszczę pisarzom, którzy mają tę śmiałość, pewność siebie i pewno taki warsztat dobrze ułożony, czyli mają dobrze uporządkowane biurko. U mnie jest bałagan, że mogą powiedzieć o swojej systematyce pracy, o tym, jak szukają. Ja pracuję dość chaotycznie i czasami mam problem, jest takie policyjne czy psychologiczne określenie samobójstwo rozszerzone. Ja wpadam w pułapkę researchu rozszerzonego, to znaczy piszę sobie książkę, próbuję znaleźć wytłumaczenie, które mi zajmie w tej książce pół strony albo pół linijki, jeden fakt, żeby się nie wywrócić, nagle rzucam pracę i zaczynam czytać jedną książkę po drugiej, bo mnie to bardzo interesuje. Nie wiem, czy Ida, ty masz taki problem.
Czasami mam, tak, rzeczywiście. Czasami są rzeczywiście, natykam się na takie ciekawe kwestie, że po prostu stwierdzam, że koniecznie muszę się dowiedzieć, co tam jest głębiej, bo a nóż się jeszcze przyda, prawda, bo to też, a czasami jest tak, że rzeczywiście się przydaje, bo nie chciałam czegoś napisać, nie planowałam czegoś napisać, ale jak już tą informację gdzieś znalazłam, to uważam, że ona jest taka super, że po prostu trzeba.
Okazuje się, że jest ciekawsza od tej, która była punktem wyjściowym.
Natomiast jeżeli chodzi o opisywanie Warszawy, w ogóle o wczuwanie się w klimat tego właśnie miasta dawnego, ja mam ten problem, że jestem wzrokowcem, to znaczy ja nie mogę opisać dobrze czegoś, czego nie widziałam po prostu, znaczy nie powiem, że na własne oczy, bo raczej wielu miejsc w Warszawie w tej chwili na własne oczy, no niestety nie mam okazji zobaczyć, ale oglądam bardzo dużo różnych zdjęć, właśnie bardzo dużo pocztówek. Czasami udaje się też obejrzeć jakieś filmy właśnie takie stare, gdzie to miasto jest pokazane i to mi bardzo pomaga. Oczywiście opisy też, ale tak jakby jak połączę jedno z drugim, to dopiero dostaję taki pełny obraz. Natomiast w sytuacji, kiedy wiem, że jakiś budynek czy jakieś miejsce stoi, prawda, i można porównać je z tym dawnym, to oczywiście zawsze, mimo że byłam tam na przykład 100 razy, nie wiem, w Łazienkach czy gdzieś na krakowskim przedmieściu, to ja tam jadę specjalnie, żeby po prostu sobie stanąć, zobaczyć, co będzie widać dokładnie, jak popatrzę w tą stronę, co mi się wyłoni, jeżeli będę patrzyła w drugą stronę, żeby mieć po prostu takie dokładne wyobrażenie tego w ogóle, jak to miejsce wyglądało. Ponieważ właśnie ja z wyobraźnią przestrzenną to tak trochę jestem na bakier, więc dlatego to jest dla mnie tak ważne, żeby sobie jak najwięcej rzeczy móc obejrzeć. Trochę się zastanawiam, jak to będzie, jak się już zajmę tym Księstwem Warszawskim, no bo tam to chyba właśnie tylko obrazy Canaletta będą pomocne, no ale zobaczę, może z samymi opisami niektórych budynków sobie też poradzę.
Ja się bardzo cieszę z tych odpowiedzi, gdyż znowu dają mi pretekst, żeby no nie tyle się nie zgodzić, tylko pokazać własny sposób czy własną perspektywę. Ja jestem, zaraz, jeżeli jest wzrokowiec, to co można powiedzieć, że jest mapowiec?
Nie, no. Jeżeli mapowiec, to jesteś też wzrokowcem, bo ja mapy też oczywiście
tak, oglądam. Tak, ale to nie o to chodzi, że ja patrzę na te kreski tam na karcie.
Dotknąć?
Nie muszę muszę dotknąć, ale muszę zmierzyć odległość.
To jest... Mam tak samo, Google Maps są pożyteczne, bo można policzyć, ile ktoś mógł iść, co prawda trochę innymi ulicami, a tak orientacyjnie z jednego punktu miasta do drugiego.
To jest straszne dla mnie, bo ja nie jestem umysłem ścisłym, choć do pewnego momentu myślałem, że jestem i to spowodowało bardzo bolesny wybór profilu w szkole średniej matematyczno-fizycznego, ale, że tak powiem, odrobiłem swoje lekcje, jeżeli chodzi o czytanie map jeszcze w harcerstwie i dla mnie, jeżeli coś nie jest tutaj zmapowanie, nie jest tak opisane i zmierzone, no to może taka kolejny rys umysłu XIX-wiecznego, to nie to, że nie istnieje, ale istnieje w taki sposób bardzo podejrzany. Ja zazdroszczę ludziom, którzy potrafią przemawia do nich sam obraz. Do mnie nie zawsze przemawia o tyle, że ja na przykład jestem daltonistą, mam problem z rozróżnieniem kolorów, ale w przypadku starych fotografii, no to nie ma tutaj żadnego problemu. Jesteśmy mniej więcej na tym samym, znaczy równie tutaj śledzeni wszyscy, patrząc na te zdjęcia czarno-białe. A poza tym, jak wydaje mi się, że jestem osobą w większości aspektów swojego życia racjonalną, to jeżeli chodzi o pisanie o dawnej Warszawie, bardzo lubię troszeczkę poza ten racjonalizm wykroczyć, o tyle, że używam tutaj słowa klimat, atmosfera, nie przez przypadek, ja po prostu muszę poczuć ducha pewnego miejsca, a także moja akurat najnowsza powieść, która opisuje no, ówczesną, nie Warszawę, ale ówczesne okolice Warszawy, czyli Las Bielański, do rzeki Rudawki, to ponieważ po prostu tam się wychowałem, to poczułem taką dziejową misję, no może nie na skalę świata, czy nawet kraju, nawet nie miasta, ale właśnie część tego miasta, żeby to opisać, więc moje doświadczenia w Lasku Bielańskim, dziecięce jakby pomagały mi, dzięki nim poczułem się predestynowany, żeby o tym dawnych okolicach warszawskich pisać, więc mapy, klimat i intuicja to są moje strzały, chociaż od razu mówię, że tutaj moi wspaniali koledzy po piórze, choć zaczęli od właśnie mówienia o tych aspektach wizualnych, są bardzo konsekwentni, jeżeli chodzi o przestrzeń, o ogólnie rozplanowanie tego miasta, więc tutaj to, że mówili o aspektach wizualnych, wcale nie oznacza, że stronią od tych twardych danych.
Oczywiście, że nie, bo w Warszawie XIX-wiecznej nie da się pisać bez mapy, ponieważ wtedy ulice zupełnie inaczej, też wiele ulic zupełnie inaczej przebiegało i trzeba po prostu tego pilnować, a bez mapy się tego zrobić nie da.
Tak, ulica Świętokrzyska, która była ulicą bardzo wąską, nieporównywalną do tej współczesnej, czy ulica Twarda, która jest taką wielką lekcją dla kilku pisarzy, którzy ją przedstawiali tak dość zabawnie, opierając się chyba na współczesnych mapach, i parę takich innych punktów, które nie istniały, tak jak dzisiejsza Jana Pawła II. I czasami mamy coś wbite do głowy, że tak musiało być zawsze, tak jak i kształt katedry, która jest na Starym Mieście, która przed wojną wyglądała zgoła zupełnie inaczej. I to są takie pułapki, które trzeba na każdym kroku sprawdzać i właśnie posługiwać się mapą, fotografiami, opisami, bo inaczej może być kolosalna wpadka.
Tak, to jest zwłaszcza widoczne, jak czasami się wstrzeliwują pokolenia, które coś widzą, a czegoś nie widzą. Ja akurat jestem z takiego pokolenia, które siłą rzeczy dla mnie Zamek Królewski jest rzeczą odwieczną, no bo wiadomo, że kiedyś był. No tak, zdawałem sobie sprawę, że został najpierw zrujnowany, a później właściwie zburzony podczas wojny i został odbudowany, ale Warszawa bez zamku jest dla mnie ciężka do wyobrażenia, a tymczasem dla pokolenia moich rodziców to właśnie zamek był wielkim zjawiskiem, że udało się go odbudować, że nagle pojawił się znowu w tej naszej, no właśnie w Warszawie, na tej mapie Warszawy widzimy go, i dlatego wydaje mi się, że ta perspektywa różnych pokoleń jest bardzo, bardzo interesująca.
Ja bym chciał tylko jeszcze dodać, że jakby w kontekście tego, co powiedziała Ida, czyli o odtwarzaniu XIX-wiecznej Warszawy, to myślę, że to nie będzie wielki problem. Wydaliśmy jako wydawnictwo album Tomasza Kulsa, który zrekonstruował w programach architektonicznych Warszawę sprzed potopu szwedzkiego na podstawie gościńca Jarzębskiego.
Rzeczywiście, na śmierć zapomniałam.
I to jest 26 niesamowitych kadrów. Dzisiejsza technologia daje nam możliwość, technologia połączona z pasją, bo pan Tomasz Kuls, architekt, po godzinach swojej pracy rekonstruuje właśnie Warszawę sprzed potopu szwedzkiego, która wyglądała jeszcze inaczej niż ta dawna Warszawa, o której my tutaj mówimy. Dość powiedzieć, że jakby potop szwedzki był dla Warszawy większą klęską niż powstanie warszawskie. Tak? Tutaj jakby spłonęło praktycznie wszystko. I to już dzisiaj możemy w kolorowych wizualizacjach 3D renderowanych obejrzeć do tego stopnia, że książka jakby jest niepodważalnym źródłem w tej chwili wiedzy na ten temat. Także myślę, że XIX wiek, kto wie.
Ten wątek już był kilka razy wspominany przez naszych dzisiejszych gości. Nie ogłaszaliśmy tego tak zupełnie na początku, ale kto jakby zna twórczość naszych gości oraz zna profil wydawniczy Skarpy Warszawskiej, ten zdaje sobie sprawę, że zdecydowana większość tych książek, o których mówimy, tych powieści, zresztą, znaczy powieści wydane przez Skarpę, to książki z gatunku kryminału, powieści sensacyjnej. Nie jest to literatura, nie jest to powieść historyczna w takim tradycyjnym tego słowa rozumieniu, klasyczna powieść historyczna. Jest to powieść gatunkowa. Więc może tutaj zboczymy troszeczkę z tego kursu i zapytam naszych autorów oraz naszego wydawcę, co właściwie przyciągnęło was do tego podgatunku? Dlaczego kryminał, dlaczego powieść sensacyjna? Skąd to zainteresowanie? Czy trwa ono nadal, czy może już nie jesteście wierni temu gatunkowi? Tutaj spodziewam się pewnej odpowiedzi, ale jestem bardzo ciekawy odpowiedzi zarówno Grzegorza, jak i Rafała. To może na początku, Ido, powiedz, dlaczego kryminał mimo wszystko?
Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, to tak samo przyszło po prostu. Ja mam jakąś taką dziwną łatwość uśmiercania bohaterów po prostu i zawsze tak miałam. I po prostu wydało mi się, że skoro to mi tak przychodzi właśnie bez trudu, to chyba kryminał będzie najsensowniejszym gatunkiem, żeby się po prostu literacko w tym temacie wykazać. I rzeczywiście mój pierwszy cykl, czyli Warszawianka, to jest kryminał retro. Chociaż tutaj czytelnicy mają różne zdania. Jedni twierdzą, że to jest, tam jest za dużo kryminału, inni, że za mało kryminału, no ale generalnie wszystkie trzy części opowiadają o właśnie różnych zbrodniach i o różnych śledztwach. I Mówiąc szczerze, ten to nie jest tak, że ten gatunek mi się znudził, no bo w tej chwili piszę drugi cykl, który jest nieco inny, to znaczy on z swojego założenia miał być obyczajowy i ja tak ambitnie podeszłam do tematu, że to będzie taka właśnie przyjemna powieść obyczajowa, która się rozgrywa w czasach I wojny światowej.
Czyli z Cepelinem w tle.
Tak, natomiast niestety okazało się, że tam już w drugim rozdziale trup zaczął padać. Aczkolwiek nie jest to kryminał, ponieważ te wszystkie wątki kryminalne, które tam się rzeczywiście pojawiły, rozgrywają się gdzieś już tak bardziej na drugim, na trzecim planie. Ta historia obyczajowa i właśnie historia w ogóle jako taka I wojny światowej jest na pierwszym planie, natomiast te wszystkie pozostałe wątki właśnie policyjnego śledztwa, czy tych właśnie różnych tam zabójstw, które się zdarzyły, są sobie w tle. I myślę, że znaczy oczywiście do końca tego cyklu tak to będzie wyglądało. Będzie miał 5 części. Natomiast na pewno wrócę do kryminału historycznego, bo jednak chyba w tym się czuję najlepiej. I też wszystkie jakieś pomysły, które mi się pojawiają w międzyczasie, które ja spisuję, dotyczą właśnie w głównej mierze kryminałów historycznych.
Ja nie planowałem pisania kryminału. To wyszło tak samo z siebie, czy powieści sensacyjnej. To zaczęło się właśnie od weryfikacji, czy próby nieudanej zresztą odtworzenia pewnej historii z sąsiedztwa. Tata zapytał mnie, co się mogło stać z jego sąsiadem. Miał jako dziecko sąsiada, który był młodym człowiekiem i określił go słowami poważny bandyta. Że określił tego faceta jako bardzo dobrze ubranego, mieszkającego w gorszej dzielnicy niż na to wskazywał jego majątek i sposób noszenia się. Trochę jak bohater pewno słynnego filmu Donnie Brasco, który widocznie musiał mieszkać w tej dzielnicy, żeby tę dzielnicę kontrolować. Kręciły się tam różne typy spod ciemnej gwiazdy, były naloty policyjne. A on dalej sobie mieszkał, chodził po ulicy, wydawał rozkazy, aż przyszedł rok 39 i go w końcu zamknięto. I tak jak na takiej giełdzie wolskiej wszyscy wiedzieli, co się z kim stało w czasie wojny, czy z chrześcijanami, czy z Żydami, nawet żydowscy koledzy przyjeżdżali po wojnie, ci, którzy przeżyli i szli na mszę rezurekcyjną, bo wiedzieli, że tam spotkają swoich kumpli. Tak nie potrafiono ustalić losów tego poważnego bandyty. I ja postanowiłem zrekonstruować historię, dopisać sobie historię tego człowieka. No i tu wątek researchu rozszerzonego. Zacząłem badać ulice, te okolice, przy której to się działo i człowiek, który miał być młodym, bardzo młodym w roku 39. Stało się tak, że w roku 39 już był dość dojrzały, dlatego że przeniosłem datę jego urodzin na rok 1904 po to, żeby pokazać ostatni dzień na wolności Marcina Kasprzaka. No i tak te historie się znoszą, rozwijają. Taki jest ten dość dziwny sposób pisania czy pokazywania tych historii. Siłą rzeczy wyszła z tego powieść sensacyjna, potem kryminał. Doszedłem do wniosku, że to jest chyba najlepszy sposób na pokazanie w ogóle społeczeństwa, bo złodziej, który robi karierę, pnie się w górę w hierarchii, z samego dołu społecznego idzie w górę, poznaje osoby z różnych środowisk. Poza tym w powieści sensacyjnej czy kryminalnej charaktery, akcja, to wszystko jest bardziej skondensowane. Pozwala opisać bohaterów, pozwala też w krótkim czasie zwiedzić różne rejony miasta i opisać różne aspekty życia. Wydawało mi się to środkiem najbardziej uniwersalnym.
Rafale, dlaczego kryminał retro i powieść sensacyjna jest tak istotna dla działalności Skarpy Warszawskiej?
Powiem tak, każdy, kto oglądał Halo Szpicbródkę czy Wabank, wie, to jest fantastyczny nośnik do opowiedzenia na historii. To już jakby to, co powiedział Grzegorz czy Ida, no mogę się tylko podpisać. Ja mogę tutaj tylko wspomnieć jakby historię naszego wydawnictwa i magazynu, czyli ten moment, w którym podjęliśmy decyzję, że magazyn czy wydawnictwo warszawianistyczne, książek specjalistycznych, to jest za mało, że jakby chcemy wyjść też do szerszego odbiorcy. I mało kto wie, a warto to przypomnieć, że pierwszą powieścią, którą wydaliśmy, był kryminał. Kryminał historyczny, kryminał Adama Podlewskiego, Honor i zbrodnia, który działo się w okopach Lubomirskiego. I to była pierwsza powieść, jaką zdecydowaliśmy się wydać. I akurat to był kryminał. Natomiast mówiąc już zupełnie poważnie, kolejną książką, która była jest epokowa w pewnym sensie, to Śmierć frajerom. Pierwszy tom i ten wstrząs jakby, że można pisać takie książki, że jest na nie zapotrzebowanie, że my jesteśmy idealnym miejscem i środowiskiem do tego, żeby takich autorów gromadzić i że potrzebujemy jakby kolejnego pola do tego, żeby zarażać tą historią Warszawy, bo tak jak Grzegorz powiedział, Ida, jeżeli ktoś przeczyta taką powieść, to może się zainteresuje, może się wkręci tak jak ja się wkręciłem z tą pocztówką i będzie dla kogoś to ważne, czy też bardzo ważne, tak? Będzie jakimś tam, jakąś pasją i to jest dla nas cel tak naprawdę, tego byśmy chcieli, żeby poza tą rozrywką, którą czytelnik dostaje, dostał albo taką porcję wiedzy, albo tak został zainteresowany, żeby musiał tą wiedzę zdobyć i to jest nasz sukces.
Jeśli o mnie chodzi, to osoby, które przeczytały Honor i zbrodnie i dotrwały do rozdziału siódmego, wiedzą, że w pewnym momencie pisania tej powieści nie było takie oczywiste, czy to będzie kryminał, czy ta powieść nie będzie należała do nieco innego gatunku, ale kto nie czytał, nie będę mu psuł tej niespodzianki. Jeżeli jakby uzupełniając jakby to, co powiedział Rafał, no, nie jest żadną tajemnicą, chyba jest z tego dumny. Rafał wydaje też przy Skarpie Warszawskiej czasopismo kryminalno-literackie Pocisk, które, no, można powiedzieć, no, jest naczelnym organem, czy jedynym pismem w tej chwili, które łączy właśnie zarówno te tematy związane z historią kryminalistyki, czy ogólnie z historią przestępczości, z no, literaturą. Wywiadamy z no, współczesnymi autorami zarówno kryminałów współczesnych, jak i kryminałów retro, a także pozostali tutaj obecni autorzy mieli i takie czy inne związki z tymże periodykiem, także publikowali na łamach Pocisku. Ja Państwa zapewniam, że to nie jest jakaś mafia. Ja tutaj nie dobieram gości, ponieważ są moimi tutaj kolegami i koleżankami z wydawnictwa, ale także no, nie da się ukryć, że sięgając po ten temat, no, temat warszawski, temat historyczny, sięgnąłem najbliżej, będąc przekonany, że ci nasi dzisiejsi goście mają coś ciekawego do powiedzenia, a ja mogę dorzucić do nich swoje 3 grosze. Ale skoro mówimy ogólnie o no właśnie kryminale retro i o historii, to chciałbym, żebyśmy teraz się zastanowili, co właściwie się dzieje z polską powieścią historyczną. Wydawać by się mogło, że w literaturze polskiej, w której powieści historyczne są bardzo, przynajmniej do niedawna, były bardzo istotne w ogóle dla budowania erudycji, dla kształtowania ludzi czytających, ich gustów literackich, ich upodobań, a jeżeli nawet nie były istotne z powodu ich ponadczasowych walorów literackich, to przynajmniej były istotne z powodu ich no właśnie za związku z bieżącą polityką, z ważnymi dla Polaków no właśnie problemami, zagadnieniami. Co właściwie się stało z powieścią historyczną i jeżeli mogę tutaj zaryzykować tę tezę, dlaczego ona w pewnym momencie tak bardzo uciekła z głównego nurtu do literatury gatunkowej? Chyba, że nie, chyba, że widzimy, a być może widzimy teraz, jesteśmy świadkami jakiegoś powrotu powieści historycznej w formie takiej czystej, ogólnej, nie bez dodatków jakichś właśnie podgatunków jakichś. Rafale.
To tak ogólnie. Wydaje mi się, że powieść historyczna ma się bardzo dobrze i tutaj nie doszukiwałbym się jakichś że musi zajść do powieści gatunkowej. No, Nobla też dostaliśmy za powieść historyczną między innymi nie tak dawno. Polska powieść historyczna jest w pewnym rozkwicie. To trzeba sobie jasno powiedzieć, ilość wydawanych książek, którą moglibyśmy zakwalifikować pod to, jest olbrzymia. Jest ogromna konkurencja tutaj na rynku, jest zainteresowanie historią, jest ogromny wachlarz, przekrój. To, co tutaj wspominali nasi goście, zaczęło się od Marka Krajewskiego. Taka moda na powieści miejskie, które opowiadały historię danego miasta. Tak potem poszedł Lublin i inne miasta. Pokazuje, że rozwój jest możliwy. Tak? Oczywiście jest pewna teraz tendencja pokazywania odbicia obecnej sytuacji w powieści historycznej, no ale na to nie mamy wpływu wielkiego.
Czy to odbicie dzisiejszych czasów powieści historycznej wydaje mi się, ja wrócę do lat 80., kiedy to chyba w 82 albo 83 roku profesor Anna Radziwiłł napisała nam na tablicy dwa hasła, Narodowa Demokracja i PPS, i powiedziała: państwo się sobie to zapamiętają, dzisiejszą lekcję, bo państwo będą z tym żyli. Wtedy to się wydawało czymś takim zupełnie absurdalnym w 82 roku, kiedy to była tylko Polska Zjednoczona Partia Robotnicza i opozycja, taka kompletna abstrakcja. Okazało się, że żyjemy w czasach, które właśnie odwzorowują to, co wybitna historyczka nam na tablicy napisała i kazała zapamiętać. Ta historia jakby cały czas trwa. My jesteśmy w tym kręgu, stąd wydaje mi się, że czy to, co się dzieje jeszcze przed I wojną światową, czy w latach 20., to inaczej. To my jesteśmy cały czas odbiciem tych czasów i kontynuacją. Stąd jest duża łatwość w komentowaniu obecnej sytuacji przez powieść historyczną. Ja tylko mogę powiedzieć, dlaczego wybrałem taką drogę, a nie inną. Co prawda coraz dalej jestem od kryminału, a coraz bliżej powieści historycznej. Ostatnia seria Na zgliszczach świata jest i sensacyjna, i szpiegowska, ale chyba najbardziej historyczna. Ja staram się po prostu unikać takich sytuacji jako historyk, w których wpycham coś w usta, czy każę robić takie, a nie inne figury postaciom historycznym. Wolę opowiadać tę historię od dołu, ze strony tych bohaterów, którzy są, jeśli niezwykłymi ludźmi, to są szeregowcami, oficerami, ale nie generałami i marszałkami, bo ci są już dokładnie opisani, te szczyty militarne i polityczne, natomiast przez losy zwykłych ludzi można opisać historię, co wydaje mi się, tego najbardziej brakuje w polskiej historiografii, czyli umiejętności opowiadania przez życie prostych ludzi, zwykłych ludzi o wielkiej historii. My jesteśmy w kręgu nauczania historiografii niemieckiej, tymczasem Anglosasi moim zdaniem biją nas na głowę właśnie takim umiejętnością opisywania różnych procesów historycznych. Stąd najpopularniejszym polskim historykiem jest Norman Davies. I musimy się z tym pogodzić. Jego publikacje sprzedają się najlepiej i to jest takie jedno z nielicznych połączeń ogromnego autorytetu naukowego z umiejętnością opowiadania. Ja do dziś nie mogę odżałować, że tak niesamowity, przepraszam, że użyję takiego określenia, opowiadacz, czy człowiek, który potrafił porwać studentów swoimi opowieściami, jak Henryk Samsonowicz, nie popełnił prac na piśmie, które byłyby właśnie i z jednej strony wyrażały ogromną kompetencję, a z drugiej strony były lekkostrawną lekturą dla popularnej publiczności, dla zwykłych pasjonatów historii, a nie wyłącznie naukowców i studentów. Rozgadałem się.
Ja bym chciała wrócić tutaj na chwilę do powieści historycznej, do tego, co powiedział Rafał, bo ja zgadzam się jak najbardziej z tym, że kondycja nasza, jeżeli chodzi o książki, o powieści historyczne, w tej chwili jest bardzo dobra. Jest tych książek naprawdę mnóstwo, bo ja sobie porównuję z tym, co czytałam jako bardzo młoda osoba, ponieważ ja książki historyczne czytam od dziecka i można powiedzieć, że jedną z pierwszych powieści, jakie w ogóle przeczytałam, to był Huragan Gąsiorowskiego i tak do tej pory jakoś ten huragan czasami sobie przypominam. I wtedy ja nie pamiętam, żebym miała jakiś szczególny wybór, jeżeli chodzi o te powieści. Natomiast jeżeli były jakieś wydawane i były poczytne, to było bardzo trudno je dostać, nawet w bibliotece. W tej chwili właściwie, jeżeli coś chcemy przeczytać, jakiś temat nas interesuje, to znalezienie pozycji, które o tym opowiadają, wcale nie jest trudne, wystarczy się po prostu rozejrzeć. Myślę natomiast, że czytelnicy mają trochę problem z odróżnieniem tych książek od siebie, ponieważ często książki, które lekko opowiadają historię, są traktowane po prostu jako źródła. Ja już kilkakrotnie to widziałam, że po prostu osoby właśnie, czytelnicy potrafią się powoływać właśnie na takie książki czysto rozrywkowe, więc tutaj tak bym powiedziała, że trochę właśnie można się w tym gąszczu zabłąkać. I chciałam jeszcze powiedzieć kilka słów w ogóle na temat postaci historycznych, bo tutaj Grzegorz bardzo ciekawie swoją filozofię wyłożył na temat postaci historycznych. Ja nie jestem po studiach historycznych, jestem po studiach psychologicznych, pedagogicznych, więc moje zainteresowania są trochę inne, jeżeli chodzi o postacie historyczne, ponieważ mnie postacie historyczne interesują jako ludzie i ja do nich po prostu podchodzę jak do takich zwykłych ludzi, bardzo interesują mnie w ogóle motywy ich działań i dlaczego podjęli takie decyzje, a nie inne i jak to w ogóle w tym ich życiu się układało. Więc bardzo chętnie bym sobie jeszcze jakieś postacie historyczne opisała od tej strony. No ale jeżeli mam wybierać, to też właściwie wolę opowiadać historię poprzez losy właśnie takich zwykłych osób, które gdzieś tam się muszą ze skutkami decyzji różnych ważnych osób zmagać.
No właśnie, bo tutaj Ida poruszała bardzo ciekawy wątek, to znaczy jakości tych powieści historycznych. Bo to, że jesteśmy w pewnym rozkwicie, spowodowało nadprodukcję. Mamy zalew, moim zdaniem, bardzo szkodliwych powieści, tak zwanych obozowych romansów na przykład, gdzie przedstawiana jest historia Auschwitz jako takie fantastyczne miejsce do randkowania. To są szalenie popularne powieści, to jest jakiś taki trend ogólnoświatowy do banalizacji, do takiego sprowadzania historii tylko i wyłącznie do tła i to też kiepsko namalowanego. To no, nie czyni sprawie dobrze. To nie są takie powieści, o których właśnie mówi Ida, tylko takie książeczki. No niemniej jednak trend jest widoczny, tak jak mówię, to jest nie polska specyfika, tylko światowa, no ale takie jest prawo wolnego rynku.
Czy też inaczej teraz patrzymy na te powieści historyczne, które one się bardzo szybko zestarzały. Teraz na przykład Quo Vadis jest taką powieścią, która mocniej trąci myszką niż na przykład Faraon Plusa. Nasza wiedza, czy filmowo to się jeszcze szybciej zestarzało.
A wiesz dlaczego? Dlatego, że Sienkiewicz bardziej się skupia na właśnie takiej przygodówce widzianej z punktu widzenia swojego początku XX wieku, natomiast Prus się skupia bardziej na ludziach. Mhm. Po prostu.
Czyli mam rację. No. A tak całkiem serio, to popatrzmy na dwa filmy, na hollywoodzką Kleopatrę, ten Rzym z trąbami, z przepychem, taki barwny i rewelacyjny, jeden z ważniejszych filmów historii kina, dodajmy. I zderzmy to z serialem HBO Rzym, gdzie ten Rzym jest znakomicie zrekonstruowany. On jest barwny, ale brudny. nie ma tych białych tuk. Te togi są albo brudne, albo czerwone senatorskie. Ludzie grzęzną w błocie, są gangi, jest złodziejstwo i to nie jest żadne nadużycie, tylko tak wyglądał właśnie Rzym w tamtych czasach. Więc powieść historyczna się zmienia, bo i też zmienia się nasza wiedza o tamtych czasach. Jeśli już doszliśmy do powieści historycznej tak daleko, no to spotkałem się z takim pytaniem, nie sądzi pan, że Jakub Szamałek to tak przesadza i z tym językiem, i z tym opisywaniem starożytnej Grecji? A dlaczego? No bo ten język jest taki wulgarny, oni są tacy frywolni, to wszystko jest takie brudne. No, magister po Oxfordzie i doktor po Cambridge archeologii chyba wie lepiej niż szanowna pani. Faktycznie tak to było. Ten świat nie był idealny. Idealny jest dzisiaj. Kolumny są białe, bo odleciała od nich farba. Lektura dramatów czy komedii greckich wskazuje na to, że nie byli to ludzie wyłącznie wyrafinowani i posługujący się grzecznym językiem.
Akurat miałem to szczęście, że już na pierwszym roku studiów historycznych zostałem przez profesora Lengauera zmuszony do dogłębnej lektury Arystofanesa, co po prostu wyleczyło mnie z wielu bardzo takich obiegowych opinii czy schematów myślenia o dawnej Grecji. Ale ciągnąc jeszcze ten wątek, co w takim razie możemy zrobić? Czy powieść historyczna czy opowieść historyczna w różnym medium, bo też pewnie zaraz zahaczymy o ten fenomen filmów, a przede wszystkim seriali historycznych, o czym już Grzegorz wspomniał, które jednak są popularne, zdobywają jakieś zainteresowanie. Czy ten rzetelny warsztat twórcy, pisarza, który chce być jak najbardziej zgodny z stanem badań historycznych, chce też coś ciekawego o duchu epoki powiedzieć, czy on może rywalizować właśnie z takim bardzo powierzchownym, czy bardzo takim szczegółowym wybieraniem jakichś elementów historycznych, jakiegoś sztafażu, pomijając właśnie istotę danej epoki?
Zanim powie Rafał, to ja jednym zdaniem. Fajnie byłoby stworzyć odpowiednią półkę. Powieść historyczna i powieść kostiumowa, tak jak jest to z filmami, gdzie jest film historyczny i film kostiumowy, w którym jest mydło i powidło, tylko wszyscy są ubrani mniej więcej tak, jak to się wydaje reżyserowi i producentom, że powinni wyglądać ludzie z epoki, a raczej jak tego oczekuje publiczność.
Może to zupełnie jest niepopularne, ale chyba prawdziwe. Znaczy wolność twórcza czasem szkodzi. To znaczy w momencie, w którym możemy wydawać wszystko i wszystko jest wydawane, pod kątem oczywiście też historycznym, tutaj mówię prawdy historycznej, no musimy się liczyć z tym, że będzie duża grupa takich półprawd, też w ogóle nieprawd, ale pisane pod masowego odbiorcę. To, co możemy robić, to my jak wydawnictwo robić swoje, to znaczy pamiętać o tej misji, że ta misja to jest popularyzowanie również historii poprzez literaturę popularną, a nie na odwrót, że to nie ma służyć zarabianiu pieniędzy, natomiast ma służyć też edukacji, ma przekazywać wiedzę, ma zachęcać, ma w sposób atrakcyjny informować. Grzegorz na przykład podjął się arcytrudnego zadania napisania powieści sensacyjnej, osadzonej w realiach Powstania Warszawskiego, ale Powstania Warszawskiego takim, jakie one było, ze wszystkimi konsekwencjami, i uważam, że z tego zadania wybrnął znakomicie. Powieść do dzisiaj zdobywa rewelacyjne recenzje. I warto, bo to jednak po nas zostanie. Znaczy, nasz tutaj przyjaciel też redakcji, też autor powieści historycznej, Krzysztof Bohus, na takie pytania zawsze odpowiada właśnie, czy popularność, czy jednak ten szacunek też do siebie. No warto wybrać szacunek dla siebie i żeby ten dorobek, który się też reprezentuje, no miał wartość i znaczenie, bo ja uważam, że mody przemijają i te powieści pójdą, część z nich na przemiał, natomiast te prawdziwe, te dobrze zrobione, dobrze napisane, dobrze osadzone zostaną z nami na dłużej.
Znaczy muszę oddać już w tej chwili już nie co królewskie królowi, ale co cesarskie cesarzowi. Rafał mnie trochę przymusił do tej powieści o Powstaniu Warszawskim. To był jego projekt, on to wymyślił. Ja po dłuższej chwili się zdecydowałem, żeby to napisać. Między innymi dlatego, że research, mimo że materiałów jest bardzo dużo, jest dość trudne. Na przykład same sobie wyobrażenie mapy Powstania Warszawskiego, jak się przesuwały fronty, gdzie walczyły poszczególne postacie, oddziały, zmusiły mnie do takiej, a nie innej narracji, czyli przesunięcia bohatera w różnego rodzaju punkty powstańczej Warszawy po to, żeby i sobie przy okazji uporządkować i czytelnikom wyjaśnić, jak to powstanie przebiegało, gdzie były te miejsca, w których walczono najciężej, jak to wyglądało od strony frontu. Podobnie jeszcze większy kłopot, bo te są mapy powstania, gdzie są zaznaczone poszczególne fazy walki, ale już kompletnym abstraktem jest zamach majowy. Żeby znaleźć mapę zamachu majowego, gdzie w ciągu tych paru dni walczono w Warszawie, gdzie przechodziły linie frontu, no to trzeba było sobie już samemu naszkicować, czytając i zaznaczając na mapie, czytając po prostu wspomnienia z 26 roku.
Ja bym chciała wrócić jeszcze na chwilę do tego, co Rafał powiedział właśnie o podziale książek historycznych na właśnie kilka półek. I tak, ja jestem też jak najbardziej za tym, Ja patrzę od swojej strony, żebym ja też czasami wiedziała, czego się spodziewać, ponieważ zdecydowanie bardziej wolę czytać książki historyczne niż książki kostiumowe, a ostatnio właśnie tych kostiumowych pojawia się bardzo dużo i właśnie one są opatrzone bardzo często opisem, że są książkami historycznymi, więc rzeczywiście jakiś taki podział, tutaj ja mówię już od strony też czytelnika, bardzo, bardzo by się przydał.
To może tak na zakończenie opowiecie o swoich zaskoczeniach, czy w przeciągu powiedzmy ostatniego roku, już nie ograniczajmy się tylko do powieści, to mogą być też filmy, to mogą być też seriale, to mogą być gry komputerowe, jeżeli na takie trafiliście. Jakieś medium pozytywnie was zaskoczyło, pokazując przeszłość w sposób kreatywny, to znaczy budując na tym czmieniu jakąś ciekawą historię, a przy okazji edukacyjny, które miało takie medium walor poznawczy i po prostu zgodny z rzetelnym warsztatem historycznym.
Dojdziemy do punktu, który kiedyś...
A uwaga, nie możemy polecać się nawzajem, to jest żelazna zasada.
Nie, dochodzimy do punktu, wracamy do takiej dyskusji pisarzy, historyków, kryminałów historycznych, którą prowadziłeś na Stadionie Narodowym w Warszawie. I poruszę bardzo ważny dla mnie punkt, czym jest powieść historyczna w ogóle. Moim zdaniem powieść historyczna zaczyna się tam, gdzie kończy się era bez powszechnego użycia telefonów komórkowych oraz internetu. To już jest historia, bo ludzie urodzeni w roku 90 czy w roku 92, to są w tej chwili 30-latkowie, 32-latkowie, kompletnie nie znają innego życia, jak życie z telefonami komórkowymi, z internetem, w ogóle z telefonią, więc wydaje mi się, że właśnie komunikacja jest tą linią. W związku z tym takie pozytywne zaskoczenia, seriale Roist, pierwsza i druga część, które znakomicie opisują klimat, tło Polski lat 87 i 97. Tu się naprawdę zdziwiłem, że można to tak dobrze, fajnie zrobić. I teraz z pewnym niepokojem czekałem na film Wysoka Woda o Wrocławiu, ale wszyscy znajomi, którzy to oglądali, twierdzą, że ta historia wrocławska wielkiej powodzi z 97 roku jest opisana filmowo rewelacyjnie i trzeba to zobaczyć. Także tak trochę nietypowo, bo odwołałem się do historii najnowszej, która już jest jednak dla wielu historią, a może nawet i abstrakcją. Dla nas jest to coś, co było wczoraj, dla niektórych czymś, czego sobie nie można wyobrazić, czego sobie nie można przypomnieć.
W kontekście dawnej Warszawy brak. Brak totalnie zaskoczeń, brak jakichś pomysłów. Zastanawialiśmy się wielokrotnie, skąd to się bierze, że właściwie jako wydawnictwo Skarpa Warszawska jesteśmy jedynym prężnie działającym takim ośrodkiem promującym w takich kanałach, w jakich możemy. No jesteśmy wydawnictwem komercyjnym, nie mamy żadnych dotacji, w związku z czym jakby żyjemy z tego, co sami wyprodukujemy i sprzedamy. Więc jakby nie ma... Warszawa jest biednym pod tym kątem miasta. Znaczy nie ma nikogo instytucjonalnie zainteresowanego do promowania historii miasta, do tworzenia, do inspirowania, do organizowania konkursów. Wielokrotnie rozmawiałem z różnymi przedstawicielami władz miasta i niestety wiem, że przekleństwem naszego miasta jest to, że historia jest tutaj demodé, jeżeli chodzi o inwestorów, jeżeli chodzi o różnego rodzaju promocje. W związku z czym jakby tutaj zderzamy się z taką barierą wielu pisarzy, którzy promują swoje miasta, którzy tworzą powieści historyczne, jest często wspierane przez lokalne samorządy. To z tym się zderzamy, jakby jeżdżąc po całej Polsce na różnego rodzaju festiwale. Natomiast no tutaj niestety lokalnie Warszawa jest średnio zainteresowana promocją własnej historii. To jakby wynika z tego, co powiedziałem. No jest to miasto nastawione teraz na inne wyzwania. Co z jednej strony rozumiem, a z drugiej po tylu latach pracy dalej mnie mimo wszystko smuci, bo z takim potencjałem finansowym, intelektualnym, w ogóle ludzkim, moglibyśmy tutaj robić rzeczy niesamowite, a właściwie nie doczekaliśmy się żadnego porządnego filmu czy jakiejś takiej właśnie masowej produkcji, która by no, spowodowała, że ludzie jakby zaczęliby się interesować historią, poza oczywiście książkami, tak, które nam zostały, które możemy wydawać, robić. Natomiast tak to mówię, nie ma też inspiracji, bo nie chodzi o to, żeby coś zrobić, ale można też inspirować do tego i ludzie się znajdą.
Przepraszam, jednym zdaniem. Tomek Duszyński, fantastyczny pisarz, który stworzył serię Glac o Kłodzku. Ta książka się rewelacyjnie sprzedaje głównie dzięki właśnie publiczności z Kłodzka, bo ludzie z Kłodzka chłoną to, bo chcą czytać o swoim mieście, są zainteresowani. Jest to temat, którego nikt przedtem w tym pięknym mieście nie wymyślił. I Tomek napisał też książkę, to też jest w ramach zaskoczenia, o Warszawie. Fenomen z Warszawy, o słynnym Jasnowidzu. Książka, do której ja podchodziłem sceptycznie, mimo że znam warsztat Tomka, ale okazało się, że i te wszystkie rzeczy, zjawiska paranormalne i historię Warszawy udało mu się rewelacyjnie połączyć. I ciekaw jestem, jak to się ma w nakładach i właśnie w promocji. Czy to się sprzedaje lepiej niż Glac? Seria wydawałoby się zamknięta w małym mieście. Czy książka o wielkim mieście, które tutaj publiczność powinna też to kupić i się zainteresować historią własnego miasta? Podejrzewam, że nie, że Glac jest górą nad Warszawą i to jest taki trochę symbol i naszego miasta, i publiczności, i to, o czym mówiliśmy, tych, którzy w Warszawie żyją i mieszkają świadomie, i tych, którzy traktują nasze miasto tylko jako sypialnię.
Mówiąc szczerze, ja też nie pamiętam żadnego filmu, żadnego takiego wydarzenia historycznego, znaczy opisującego jakieś wydarzenie historyczne, które by mi w ostatnim czasie jakoś tak wpadło w oko i bardzo mnie zainteresowało i wzbudziło mój podziw. Być może to wynika też z tego, że ostatnie miesiące bardzo, bardzo mocno spędziłam na researchu, i to też researchu rozszerzonym bardzo często, więc tak jakby obracałam się cały czas w tematyce I wojny światowej. I tak a propos tego researchu, rzeczywiście tam spotkałam jeden właśnie film, który bardzo duże na mnie zrobił wrażenie, wręcz ogromne. Tak, to był tylko że to był film nawet nie fabularyzowany, to było po prostu przedstawienie wydarzeń prawdziwych. I właśnie był to film o ataku gazowym, który Niemcy w 1915 roku przypuścili na wojska rosyjskie pod Bolimowem, czyli niedaleko od Warszawy, bo to właściwie 60-70 kilometrów. I po prostu jak to wszystko wyglądało, jak to przebiegało, jakie były tego skutki, ponieważ my w kontekście I wojny światowej bardzo często słyszymy o tym, co się wydarzyło na froncie zachodnim, co się wydarzyło pod Ypres i jakie tam właśnie tragedie się rozgrywały. Natomiast okazuje się, i bardzo mało się o tym mówi, że właśnie tutaj u nas na froncie wschodnim, i to całkiem niedaleko Warszawy, miał miejsce taki atak, i to był, można powiedzieć, największy atak, jaki miał w ogóle miejsce w czasie I wojny światowej. Więc było właśnie taki obejrzałam sobie właśnie film, oprócz czytania książek. I tak jak powiedziałam, ja jestem wzrokowcem, więc jak obejrzałam ten film, to naprawdę byłam tym wstrząśnięta. I tak sobie właśnie myślę, że o takich wydarzeniach też warto przypominać, warto kręcić takie filmy, żebyśmy po prostu wiedzieli, że takie rzeczy tutaj w naszych okolicach także miały miejsce.
No dobrze, nie udało nam się utrzymać tego tematu w samej Warszawie, a nawet w jej bezpośrednich
okolicach. Czy ciebie coś zaskoczyło?
Ale to, oj nie, bo właśnie ja niestety nie... Przepraszam, to od razu mówię, że mnie niestety nic nie zaskoczyło, ale ta fala no właśnie dziwacznych powieści, których no jakby związanych z historią obozową, II wojną światową i te wszystkie zupełnie straszne pod względem przedstawienia przeszłości teksty kultury czasami mogą być bardzo pouczające i czasami to, co nas szokuje, ten szok taki bardzo negatywny może być też szokiem pozytywnym o tyle, że zdajemy sobie sprawę, że no, z pewnej odpowiedzialności twórców kultury, zwłaszcza pisarze powieści historycznych, że no, o pewnych sprawach po prostu musimy pisać poważnie i z szacunkiem też dla ludzi, którzy byli świadkami, ale także ofiarami tej historii. Ale więc o pozytywnym zaskoczeniu nie powiem, o negatywnych chyba to przy innej okazji. Więc bardzo was przepraszam, że tak zboczyliśmy z tematu i odeszliśmy daleko od Warszawy, ale mam wrażenie, że ta dyskusja jakby będzie się toczyła na innych płaszczyznach, to od razu poproszę was wszystkich o przedstawienie swoich jakichś tropów i śladów w mediach społecznościowych. Osoby zainteresowane twórczością naszych gości czy działalnością wydawniczą Rafała, gdzie mogą was znaleźć w internecie, gdzie mogą dowiedzieć się o tym, co planujecie, nad czym pracujecie.
Mnie w internecie można znaleźć na Facebooku właśnie jako Ida Żmiejewska autorka, tak się nazywa mój profil. I mam też profil, który się nazywa Ida Żmiejewska zwyczajnie na Instagramie. I tam zamieszczam informacje właśnie na temat tego, co się dzieje, co piszę, co planuję, jak wygląda sytuacja obecnie, bo obecnie jestem krótko po premierze właśnie drugiej części Zawieruchy, która miała premierę właśnie 28 września, więc sporo się tam dzieje obecnie.
Mój profil autorski nazywa się Bez Zaskoczeń, Grzegorz Kalinowski. Zapraszam na profil facebookowy. W tej chwili kończę piątą część Śmierci frajerom. Niestety mało warszawską, bo rozgrywa się na Batorym, na Półwyspie Iberyjskim, w Moskwie i ponownie na Półwyspie Iberyjskim, już konkretnie w Hiszpanii. I zachęcam do lektury zamkniętego niedawno cyklu. Miesiąc temu była premiera Na zbliższach świata, czyli opowieść o Polsce wojennej i powojennej, granatowej 44. Powieść obejmuje lata 39-44. Wyzwolony 45, jak sama nazwa wskazuje, to co działo się po wejściu Armii Czerwonej do Polski i odzyskany 46, czyli wyprawa na ziemię odzyskane.
A ja zapraszam Państwa do śledzenia profilu magazynu Skarpa, czy wydawnictwa Skarpa Warszawska, a także do czytania magazynu Skarpa Warszawska i to właściwie jest, to jest to.
Dobrze. Bardzo dziękuję naszym gościom za przybycie. Bardzo dziękuję za ciekawą dyskusję, ale oczywiście jeżeli są jakieś pytania tutaj z sali, to mam nadzieję, że jeszcze poprosimy naszych gości, aby chwileczkę zostali. Póki co wszystkim dziękuję za obecność, dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu naszego cyklu. Te spotkania będą się odbywały w pierwsze piątki miesiąca, ale ze względu na pewne problemy czysto techniczne, następne spotkanie odbędzie się 18 listopada, czyli w trzeci piątek miesiąca. Zapraszam serdecznie. Proszę śledzić profil facebookowy Przystanku Historia, szukając dalszych informacji. Dziękuję bardzo, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.